Przeczytajmy psalm kolejny, znaczy kolejny. No, zastanawiałem się, co, o czym mówić przez ferie, kiedy dzieciaki nie mają szkółki. Tak pomyślałem, że dobrze jest powiedzieć, czy Bóg istnieje. Może takie trywialne, znaczy trywialne, wielu ludzi zadaje sobie to pytanie, ale czy Bóg istnieje, czy są dowody na Jego istnienie? I myślę, że to jest, że jest to potrzebne, żeby Kościół mógł to usłyszeć, ponieważ ludzie poza Kościołem, na zewnątrz Kościoła takie pytania zadają. Pytanie, czy my jako wierzący potrafimy na to pytanie odpowiedzieć. Więc psalm 14 dla prowadzącego chór Dawidowy. Nierozumny stwierdził w swym sercu, nie ma Boga. Wszyscy ulegli zepsuciu, postępują wstrętnie, nikt nie dba o dobro. Pan spojrzał z nieba na ludzi, by zobaczyć, czy jest ktoś rozumny, ktoś oszukałby Boga. Ale wszyscy zboczyli, stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób, swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod językiem jad i prędcy są do przekleństw oraz oszustw. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. Czy nie mają poznania ci wszyscy czyniący nieprawość, chętni kąsać mój lud? Jedzą chleb, lecz do Pana nie wołają. Ale dopadnie ich strach. Bóg jest w przyrodzie sprawiedliwych. Radę ubogiego wyśmiali, bo Pan jest jego schronieniem. Oby już przyszło z Syjonu zbawienie Izraela, a gdy Pan przywróci powodzenie swemu ludowi, wtedy niech się cieszy Jakub, niech się weseli Izrael. To jest Boże Słowo. Czy istnieje Bóg? Oczywiście nie mówimy tu o jakimś bliżej nieokreślonym Bogu. Mówimy o Bogu, który objawił się nam w Biblii. Czy istnieje Bóg, który jest stwórcą wszystkiego, który jest odrębny od swego stworzenia, który cały czas podtrzymuje swoje stworzenie, czy podtrzymuje ten świat, który jest Bogiem osobowym, który jest Bogiem wszechmogącym. Jeżeli istnieje Bóg, to gdzie ten Bóg jest? Przecież nie widać go gołym okiem. Niektórzy twierdzą, że jeżeli go nie widać, to znaczy, że on nie istnieje. Ale żeby coś istniało, to czy musi być to widać? Czy jeżeli nie widać siły ciężkości, to znaczy, że ona nie istnieje? Czy jeżeli nie widać wiatru, to znaczy, że wiatr nie istnieje? Czy jeżeli nie widać naszych myśli, to czy to znaczy, że one nie istnieją? Czy jeżeli nie widać naszych uczuć też na przykład, to czy znaczy, że one nie istnieją? To, że czegoś nie widać, nie przesądza o tym, że to nie istnieje. Więc jak sprawdzić, czy istnieje siła ciężkości? Albo jak sprawdzić, czy nasze myśli, czy uczucia istnieją? Trzeba sprawdzić skutki. Jeśli jest skutek, to znaczy, że musi istnieć też przyczyna. Tego uczy nas nasza intuicja, tego uczy nas logika. Przyczyna rodzi skutek. Bez przyczyny nie ma skutku, a skutek wskazuje, że jest przyczyna. Jeżeli rzucimy kamieniem w górę, to kamień spadnie, tak? Jeśli myślimy, to będzie to widoczne w naszym działaniu, w naszej mowie, w tym, co robimy. Niektórzy na przykład swoje myśli przelewają na papier i my możemy na przykład wziąć książkę do ręki i przeczytać cudze myśli. Wtedy wiemy, że ten człowiek, który napisał tę książkę, myśli. Więc to, że Boga nie widać, wcale nie musi znaczyć, że nie istnieje. To, że Boga nie widać, znaczy, że musimy szukać skutków Jego działania. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale napisał tak. Gdyż to, że On, czyli Bóg, istnieje, jest dla nich oczywiste. Bóg sam pozostawił im ślady swojej obecności. Jego niewidzialna istota, to jest wieczna moc i boskość, od stworzenia świata przemawia w Jego dziełach, wyraźnych przecież i widocznych. Także nie mają wymówki. Apostoł Paweł mówi nam bardzo wyraźnie, że Bóg pozostawił ślady swojej obecności, swojej działalności. Bóg jest niewidzialny, ale jego dzieła są widoczne i są wyraźne. Dlatego żaden człowiek nie powinien mówić, że nie ma dowodów na istnienie Boga, że nie ma śladów działania Boga. One są wyraźne i widoczne. W związku z tym można je poznać. Ale tutaj może się rodzić kolejne pytanie. Ale jeżeli dzieła Boga są wyraźne i widoczne i można je poznać, to dlaczego wielu ludzi nie wierzy w Boga? Są ateistami. Dlaczego nie wierzą w Jego istnienie? Apostoł Paweł w kolejnych wersetach pomaga nam zrozumieć, dlaczego tak jest. Poznali zatem Boga, nie oddali Mu jednak należnej czci, nie okazali Mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Podając się za mądrych, właściwie zgłupieli. Zastąpili przy tym chwałą nieśmiertelnego, Boga podobizną śmiertelnego człowieka, wyobrażeniami ptaków, ssaków oraz płazów. Apostoł Paweł mówi nam, że ludzie poznali Boga, poznali, mieli wszelkie możliwe dowody, poznali dowody na Jego istnienie, ale nie oddali Mu należnej czci, ani nie okazali Mu wdzięczności. Ludzie postąpili wbrew dowodom. Dlaczego? Powody mogły być różne, czy mogą być różne. Na przykład ludzie nie chcą uznać istnienia Boga, bo dobrze rozumieją, że jeżeli Bóg istnieje, to On ma władzę. To On ma autorytet, to On ma prawo mówić, jak mamy żyć. Ma prawo nas rozliczać. Dlatego może to być dla niektórych niewygodne, dlatego nie chcą poddać się Bogu, nie chcą wierzyć, że Bóg istnieje. Dlatego sprzeciwili się Bogu, dlatego poszli w bałwochwalstwo, stworzyli swoje własne bóstwa, które w jakiś sposób pochwalają ich sposób życia. Dlatego psalmista mówi nam tak bardzo dosadnie, że głupotą jest twierdzenie, czy przekonanie, czy wiara, że Bóg nie istnieje. Psalmista mówi nam, że ateizm jest głupotą. Oczywiście ateiści nie pozostają dłużni i mówią, że chrześcijański ateizm jest głupotą. I ci, którzy wierzą w chrześcijańskiego Boga, są głupkami. Dlaczego? No bo ponieważ wierzą w coś, w kogoś, na kogo nie ma dowodów, czy kogo nie widać, ponieważ wiara chrześcijańska, mówią, że wiara chrześcijańska jest irracjonalna, pozbawiona wszelkich podstaw, jest wbrew zdrowemu rozsądkowi i nauce. Więc kto w tym sporze ma rację? Chrześcijańscy teiści, czyli ci, którzy uznają właśnie istnienie Boga osobowego, takiego, jak jest opisany w Biblii, bo można też być niechrześcijańskim teistą, można być muzułmańskim teistą, ale skupiamy się na chrześcijaństwie. Można też być żydowskim teistą, tak? Bóg, więc kto ma rację? Na pewno nie może być tak, że zarówno chrześcijańscy teiści, jak i ateiści mają rację. Tak? No nie może być tak, że w tym samym czasie Bóg istnieje i nie istnieje. To logika nam takie coś wyklucza. Albo Bóg istnieje, albo nie istnieje. Nie ma nic pośrodku, więc ktoś musi mieć rację, a ktoś musi się mylić. Tylko kto? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, kto ma rację? Czy Bóg istnieje? No to trzeba, wystarczy pokazać dowody na istnienie Boga. Wystarczy pokazać ślady obecności Boga. Tak jak dzisiaj nikt nie dyskutuje, czy dinozaury istniały. Dlaczego nikt nie dyskutuje? Ponieważ są ślady. Tak? Są skamieniałości, są różne ślady pozostawione w skamieniałościach czy w skamieninach, więc wiemy, że dinozaury istniały. Dziś już ich nie ma, nie widać ich, ale były. Podobnie jest z Bogiem. Bóg istnieje, ponieważ pozostawił ślady swojego istnienia, żebyśmy wiedzieli, że On jest. Nie był, znaczy był, jest i będzie. Ale zanim przejdziemy do dowodów, to dlaczego, zastanówmy się, dlaczego to pytanie o istnienie Boga, czy Bóg istnieje, jest ważne, jest bardzo ważne. Tu nie chodzi wyłącznie o to, kto ma rację. Ateiści czy chrześcijańscy teiści. Nie chodzi o to, żeby komuś udowodnić głupotę. Tu chodzi o coś znacznie więcej. Psalmista w psalmie pokazuje nam skutki odrzucenia istnienia Boga Jahwe. Oczywiście pokazuje nam te skutki z Bożej perspektywy, czyli pokazuje nam, jak Bóg Izraela widzi tych wszystkich ludzi, którzy nie uznają Jego istnienia i w związku z tym nie poddają się Jemu. Ponieważ odrzucili istnienie Boga, to odrzucili też Jego święte prawo. Dlatego psalmista mówi, że ich postępowanie jest wstrętne, że nikt nie dba o dobro, no ale jak mają dbać o dobro, skoro odrzucili tego, który jedynie jest dobry? Więc jest to logiczna konsekwencja. Jeżeli odrzucamy istnienie Boga, to ma to wpływ na to, jak żyjemy. Realny wpływ, praktyczny wpływ na nasze życie. To nam pokazuje, że to, w co człowiek wierzy odnośnie Boga, ma właśnie praktyczne odzwierciedlenie w jego życiu. Oczywiście musimy też wziąć pod uwagę, że często ludzie są niekonsekwentni w swoich przekonaniach z różnych powodów. Jednym z nich jest po prostu wygoda. W każdym bądź razie czasami ludzie mówią jedno, na przykład mówią, że w Boga nie wierzą, ale żyją tak, jakby Bóg istniał. Są bardzo moralnymi ludźmi, może nawet bardziej moralnymi niż czasami chrześcijanie. A z drugiej strony mamy wierzących, czy chrześcijan, którzy mówią, że w Boga wierzą, ale ich życie wygląda tak, jakby Bóg w ogóle nie istniał. Ale jeżeli ktoś jest konsekwentny w swoich przekonaniach, to, w co wierzy odnośnie Boga, będzie miało wpływ na jego życie, będzie miało realny wpływ na jego życie. Po drugie, musimy pamiętać, że zarówno chrześcijańscy teiści, czy generalnie teiści, jak i ateiści wierzą. Są osobami wierzącymi. Teiści wierzą, że Bóg istnieje i twierdzą, że mają na to dowody. Z kolei ateiści twierdzą, że Bóg nie istnieje. I powołują się na różne dowody, na różne argumenty, ale ich twierdzenie jest oparte na wierze. Oni muszą w to wierzyć. Dlaczego? Ponieważ nie mogą być w każdym czasie, w każdym miejscu we wszechświecie, prawda? Ponieważ są skończonymi istotami, a Bóg jest nieskończony, więc ktoś może powiedzieć, ja byłem tutaj, w tym czasie, w tym miejscu, Boga nie było, Boga nie spotkałem, ale Bóg mógł być w wielu innych miejscach, w innym czasie, w innym miejscu. W każdym razie ateista nie jest, z powodu swojej skończoności, nie jest w stanie sprawdzić, że Boga nie ma. Więc żeby powiedzieć, że Bóg nie istnieje, ateista musi się wykazać wiarą. Musi wierzyć w to, że Bóg nie istnieje, ponieważ nie ma na to dowodów. Więc musi wierzyć, że Boga nie ma. Nie jest w stanie tego udowodnić, więc musi wierzyć, że faktycznie tak jest. Ateista zatem nie wierzy w istnienie Boga, a to znaczy, że wierzy w coś innego. Ateista wierzy, że Boga nie ma, dlatego każdy człowiek, teista, ateista, panteista, nihilista, jakikolwiek by tutaj wymienić światopogląd, każdy człowiek w coś wierzy. Nawet sceptyk wierzy, że sceptycyzm jest prawdą. Nie może tego udowodnić, musi uwierzyć, tak? Czy musi wierzyć, że tak jest. I po trzecie, no materiału jest ogromna ilość, dlatego będę pobieżnie tylko traktował te dowody. Oczywiście nie jestem w stanie pokazać wszystkich, zaledwie dwa dziś, ale w tak krótkim czasie nie da się po prostu zagłębić się, czy wejść głęboko i pokazać te różne dowody, ale chciałem tylko na dwóch, na które wskazuje psalm. Tak? Więc jakie mamy dowody w tym psalmie na istnienie Boga? I tutaj się pojawia trudne słowo. To jest argument teleologiczny, żeby nie pomylić teologiczny, tylko teleologiczny, to jest od greckiego słowa telos, który znaczy kierunek, cel. I ten argument mówi, że Pan Bóg stworzył świat, czy wszystko co na nim w konkretnym celu, w konkretnym kierunku, więc widzimy tą celowość właśnie w stworzeniu. Ale zapomnijmy o tym, tak? O tym teleologicznym. O kim mówi nam psalmista w tym psalmie? Mówi nam o ludziach. I jak mówi o tych ludziach? No mówi, że są jakimi istotami inteligentnymi, tak? Ludzie mają różne dążenia, mają różne ambicje, one są złe z natury, ale oni mają, posługują się językiem, to znaczy, że się komunikują ze sobą. Ludzie są w stanie tworzyć wspaniałe rzeczy, skomplikowane rzeczy, ale powstaje zasadnicze pytanie, jak powstali, skąd się wzięli, skąd się wziął człowiek. I chrześcijanie, nie wszyscy co prawda, ale polegają na piśmie i wierzą, że to Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Wierzą, że Bóg wziął nieożywioną materię, którą potem ożywił i w ten sposób człowiek stał się istotą żywą. Człowiek stał się istotą podobną do Boga, osobą noszącą w sobie obraz Boga. I żadne inne stworzenie nie jest takie jak człowiek. Człowiek po prostu jest wyjątkowy. I tak Bóg traktuje człowieka jako wyjątkowe stworzenie i w pewnym sensie to, co obserwujemy odnośnie człowieka w kontekście zwierząt czy świata zwierząt, no, potwierdza to, co Biblia mówi o stworzeniu człowieka na Boży obraz i podobieństwo. Żadne inne zwierzę nie jest takie jak człowiek. A jak wyjaśniają to ateiści? Najczęściej próbują to wyjaśnić w ramach teorii ewolucji, a dokładniej rzecz biorąc w ramach makroewolucji. Czyli wszystkie dzisiejsze organizmy żywe, tak w skrócie, pochodzą od pierwszego organizmu, od komórki, na przykład takiej jak ameba. Tutaj mamy pokazaną amebę. Na przykład bardzo prosty organizm z jednej strony. Taka prosta komórka z czasem wyewoluowała do bardziej skomplikowanych organizmów i w efekcie po milionach, czy po setkach milionów, czy po miliardach lat mamy ludzi. Jak doszło do powstania tej pierwszej komórki? Więc wyjaśniają, że stało się to spontanicznie, samoistnie. Jakaś materia nieożywiona, samoistnie. Nie wiadomo jak, ale samoistnie ożyła. Jakaś materia nieożywiona jakoś samoistnie stała się pierwszą żywą komórką, która dała początek ewolucji. Jak w świetle ewolucji patrzeć na człowieka? No nie, człowiek nie jest niczym czy nikim wyjątkowym. Po prostu jest jednym z wielu organizmów, które wyewoluowały i które ciągle ewoluują. Jest po prostu jedną z gałęzi na tak zwanym drzewie filogenetycznym, pokazującym rozwój różnych organizmów żywych, jak one tam się rozwijały, tak, i rozgałęzienia jak powstawały. Jeżeli porówna się te dwie teorie, to która z nich wydaje się bardziej prawdopodobna? Wszechmocny Bóg stwarzający życie, czy może nieożywiona materia, która samoistnie ożyła? Wydaje mi się, że więcej wiary wymaga opcja ateistyczna, że życie samoistnie powstało. Tak? Oczywiście to może dotknęliśmy tylko, że tak powiem, powierzchni. Teraz troszeczkę pójdziemy głębiej. Tyle, że tutaj właśnie pojawiają się kolejne problemy, tak? Ponieważ no, mówi się, że ameba jest prostym organizmem, ale się okazało, że wcale takim prostym organizmem nie jest, tak? Ponieważ w 1953 roku odkryto kod DNA. James Watson i Francis Crick odkryli kod DNA, który jest zbiorem instrukcji potrzebnych do budowania czy powielania wszystkich żywych organizmów. Nawet najprostsza ameba, taka jak tutaj na rysunku, ma kod DNA. Ale jak się przyjrzano dokładniej kodowi DNA tej ameby, czy takiej ameby, to się okazało, że to nie jest prosty organizm. W budowie może być prosty, ale to nie jest prosty organizm. Ateista Richard Dawkins, który jest profesorem zoologii na Uniwersytecie Oksfordzkim, przyznaje, że w kodzie DNA jednej ameby znajduje się tyle informacji, ile jest w 1000 zestawach Encyklopedii Britannica. Więc to jest zestaw Encyklopedii Britannica, można to pomnożyć przez 1000 i w kodzie zwykłej ameby jest tyle informacji w kodzie DNA. Więc pytanie się rodzi, czy nieożywiona i nieinteligentna materia mogła nie tylko ożywić się sama, samoistnie, spontanicznie, ale też wygenerować tak skomplikowany kod, informację, wiadomość, można powiedzieć, czy zestaw wielu instrukcji kodu DNA, czyli czy mogła nieinteligentna forma życia mogła wygenerować inteligentny komunikat, wiadomość, przekaz, kod. Jak do tej pory nikt nie zaobserwował, aby na przykład kamienie zamieniały się w żywe i inteligentne organizmy. Raczej jest proces odwrotny, tak? Że to raczej żywe organizmy stają się kamieniami, czy tam skamieninami. Więc jeżeli mówimy o informacji, jaka jest zawarta w kodzie DNA, to kto ją tam umieścił? Czy nieożywiona i nieinteligentna materia może przekazać inteligentną informację? Jak coś nieinteligentnego mogło doprowadzić do powstania czegoś inteligentnego? Ludzie, czyli inteligentne istoty, nie mają problemu, żeby zrobić coś nieinteligentnego. Tak? Człowiek potrafi zrobić taboret, może zrobić most, może zrobić młotek, może zrobić wiele różnych nieinteligentnych rzeczy. Inteligentna osoba, czyli inteligentny człowiek, może też zrobić coś inteligentnego. Może na przykład zrobić inteligentny komputer albo inteligentny program. Ale czy coś nieinteligentnego może zrobić coś inteligentnego? Dlatego wydaje mi się, że mniejszej wiary wymaga wiara w istnienie Boga Stwórcy, który jest inteligentny, niż wiara w zrodzenie się czegoś żywego i nieinteligentnego, i inteligentnego z nieożywionej i nieinteligentnej materii. To jest tylko taki zarys, tak? Przechodzimy do drugiego argumentu. Jest to argument moralny, który się pojawia w tym psalmie. Psalmista mówi nam, jak zachowują się ludzie. Wszyscy ulegli zepsuciu. Postępują wstrętnie. Nikt nie dba o dobro. Tutaj pojawia się kolejne bardzo ważne pytanie. Na jakiej podstawie możemy mówić, że jakieś postępowanie jest wstrętne, albo że coś jest dobre, albo złe? Żeby móc tak powiedzieć, musi być jakiś standard, który obowiązuje wszystkich, na podstawie którego my mówimy, że coś jest dobre lub złe. Żeby móc tak powiedzieć, musi być jakaś norma, która mówi nam, co jest dobre, a co złe. Czyli inaczej mówiąc, musi istnieć prawo moralne, które dotyczy wszystkich ludzi, które byłby uniwersalne. Oczywiście dzisiaj powtarzaną mantrą jest, że nie ma czegoś takiego jak prawo moralne. Nie ma takich standardów czy norm, które by obowiązywały wszystkich ludzi w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie ma Boga, więc nie ma żadnego prawodawcy. Nie ma żadnego punktu odniesienia, nie ma żadnego standardu. Wszystko jest względne. Moralność jest względna. Ty wolisz lody waniliowe, ja wolę lody truskawkowe. Wszystko jest kwestią gustu czy osobistych preferencji. Ale czy rzeczywiście moralność jest kwestią gustu i preferencji? Ostatnio dużo się mówi o mowie nienawiści. Prawda? W naszym kraju. I walce z nią. Ale jeżeli jest to wyłącznie sprawa preferencji czy gustów, to nie można w żaden sposób stwierdzić, że mowa nienawiści jest czymś złym czy też dobrym. Bo nie ma takiego standardu. Tak? Dlaczego określamy, że mowa nienawiści jest zła, a mowa miłości jest dobra, jeżeli nie ma żadnego uniwersalnego standardu czy nie ma prawa moralnego? Jeżeli są to preferencje, to nie możemy mówić, że coś jest dobre, a coś jest złe. Ale z jakiegoś powodu Gdzieś tam wewnątrz odczuwamy, że nienawiść jest czymś złym i trzeba z tym walczyć. A z drugiej strony gdzieś tam wewnątrz odczuwamy, że pewne postawy trzeba pielęgnować, tak? Że jak charytatywność, czy pomaganie biednym, czy tego typu rzeczy, gdzieś to jest. My to uważamy za dobre. Dlatego próbujemy walczyć z nienawiścią, a to pokazuje, że pewne wartości są uniwersalne. Profesor Budziszewski, profesor Uniwersytetu Teksańskiego w Austin powiedział: nie ma takiego kraju, gdzie morderstwo byłoby cnotą, a wdzięczność wadą. Jeżeli moralność byłaby kwestią gustu czy preferencji, no to moglibyśmy oczekiwać, że byłyby miejsca na świecie, gdzie to, co my uważamy za cnotę, byłoby uważane za wadę, tak? I odwrotnie, więc, ale generalnie nie ma takich krajów, gdzie jest pochwalane morderstwo albo gwałt, a gdzie charytatywność czy altruizm są upiętnowane. Nie ma takich krajów. Jeśli nawet nie potrafimy nazwać czy określić tych uniwersalnych wartości, czy nawet czasem zaprzeczamy tym, czy mówimy, że nie ma czegoś takiego, to nasze reakcje mówią nam, że się mylimy, że istnieje prawo moralne, uniwersalne, absolutne prawo moralne. Pozwólcie, że podzielę się z wami pewną historią. Pewien profesor etyki nakazał swoim studentom napisać pracę na dowolny temat z etyki. Każdy mógł sobie sam wybrać temat. Trzeba było tylko odpowiednio uargumentować tezę i poprzeć dokumentacją. I otóż pewien student, no ateista, napisał wspaniałą pracę na temat moralnej względności. Uargumentował, że wszelka moralność jest względna. Nie istnieje żaden absolutny standard sprawiedliwości czy prawości. Wszystko jest kwestią opinii. Ty lubisz czekoladę, ja wanilię i tak dalej. Praca miała właściwą długość, była napisana na czas i była pięknie wydrukowana i umieszczona w niebieskim folderze. Profesor przeczytał pracę, po czym postawił na tym niebieskim folderze swoją ocenę 1 i napisał: nie lubię niebieskich folderów. Kiedy student otrzymał swoją pracę i zobaczył ocenę i wpis, bardzo się zdenerwował. Od razu poleciał do biura, czy do pokoju profesora i zaczął protestować. To nie jest uczciwe, to nie jest w porządku, to nie jest sprawiedliwe. Nie ocenił pan pracy po jej zaletach ani po jej treści. Profesor podniósł rękę, żeby uciszyć studenta i powiedział: chwila, poczekaj. Przeczytałem wiele prac, niech no spojrzę. Czy twoja praca czasem nie mówiła, że nie ma czegoś takiego jak uczciwość, czy prawość, czy sprawiedliwość? Tak, odpowiedział student. Więc dlaczego mówisz mi, że nie jestem uczciwy, że to nie jest właściwe i sprawiedliwe? Czy twoja praca nie mówiła, że wszystko jest kwestią smaku? Ty lubisz czekoladę? Ja lubię wanilię. Student odpowiedział: tak, to mój pogląd. W porządku, odpowiedział profesor. Ja nie lubię niebieskiego. Dostajesz 1. Wtedy zaświeciło się światło w głowie tego studenta. Zrozumiał, że tak naprawdę to wierzy w absoluty moralne. Wierzy, że coś jest dobre, a coś jest złe. W końcu oskarżył profesora o bycie niesprawiedliwym, bycie nieuczciwym. A jeśli nie istnieje standard sprawiedliwości, to nie mógł być zły na profesora. Nie mógł być zły na profesora. A ponieważ był zły, to znaczy, że gdzieś wewnątrz wierzył, że jest coś takiego jak sprawiedliwość i uczciwość. I ten przykład obalił całą jego tezę na temat moralnej względności. Nasze reakcje pokazują, że prawo moralne istnieje. Jeżeli sytuacja nie dotyczy nas, jeżeli ktoś kogoś okradł, to możemy powiedzieć, to kwestia względna. Ale jeżeli ktoś okradnie nas, to już przestaje być względne. To już się staje osobiste. Dlaczego? Bo istnieje prawo moralne. Są pewne absoluty. Jest coś dobre i coś jest złe. A do czego prowadzi bycie konsekwentnym ateistą i darwinistą, czyli zwolennikiem teorii ewolucji? Przykładów jest wiele, ale wybrałem tylko jeden. Tak? Tutaj. James Rachels, ateista i darwinista, napisał książkę na temat moralnych skutków darwinizmu. Tutaj Created from Animals, czyli stworzeni ze zwierząt i moralne implikacje darwinizmu, czyli co wynika z darwinizmu w kwestiach moralnych. I w tej książce Rachel broni darwinowskiego poglądu, że gatunek ludzki nie ma większej nieodzownej wartości od innych gatunków. Mówiąc o ludziach opóźnionych w rozwoju, napisał: co mamy o nich powiedzieć? Naturalną konkluzją według nauki, którą rozważamy, darwinizm, byłoby, że ich status jest statusem zwykłych zwierząt. I być może powinniśmy wywnioskować, że mogą być wykorzystywani, tak jak te nieludzkie zwierzęta, czyli zwierzęta, które nie są ludźmi, są wykorzystywane być może jako przedmiot badań laboratoryjnych albo jako pokarm. Inni konsekwentni ateiści, darwiniści stwierdzili na przykład, że gwałt nie jest czymś złym, po prostu jest kolejnym etapem ewolucji, czy tam w rozwoju. Więc takich jakby to pokazuje, do czego prowadzi bycie konsekwentnym ateistą i darwinistą, czyli zwolennikiem teorii ewolucji. Takie podejście powoduje, że nie możemy potępić nazistów za ich eksperymenty na ludziach. Tak? Bycie konsekwentnym ateistą i darwinistą powoduje, że my nie możemy potępić kogokolwiek. Hitler, Matka Teresa, żadna różnica. Kwestia gustu. Ten uznał, żeby wymordować miliony Żydów, żaden problem. Ta uznała, że żeby pomagać chorym w Indiach, kwestia gustu. Nie. Jest prawo moralne. Czy chciałbyś żyć w świecie, w którym nie obowiązują żadne standardy moralne? Czy chciałbyś żyć w świecie, gdzie wszystko jest względne? Ty lubisz lody, ja lubię czekoladę. Ty lubisz pracować, ja lubię kraść. Ty lubisz ratować życie, a ja lubię mordować. Kwestia gustu, kwestia preferencji. Z pewnością nikt z nas nie chciałby żyć w takim świecie, ponieważ taki świat nie miałby dla nas żadnego sensu. To, czego my chcemy doświadczać, to, że nasze życie, to, co robimy, ma znaczenie. A jeżeli wszystko jest względne, wszystko jest kwestią gustu, to znaczenie jest z nas odzierane. Jest nam zabierane. Każdy chce żyć w świecie, w którym obowiązują pewne wartości, standardy. Każdy chce żyć w świecie, który ma sens, a to nam pokazuje, że istnieje prawo moralne. A każde prawo ma swojego prawodawcę. A to z kolei oznacza, że skoro jest prawo moralne, istnieje też prawodawca, czy moralny prawodawca, czy dawca tego moralnego prawa, czy istnieje Bóg. To oczywiście nie wyczerpuje tematu, dotknęliśmy pobieżnie zaledwie kilku kwestii, dwóch dowodów, ale te dowody pokazują nam jedną rzecz odnośnie ateizmu. Trzeba mieć ogromną wiarę, żeby stwierdzić, że Bóg nie istnieje. Wiara ateisty jest dużo większą wiarą niż wiara chrześcijanina. Wydaje się też, że wiara w Boga, patrząc na te argumenty, wydaje się dużo bardziej racjonalna i zdroworozsądkowa. Samooceń. Zobacz, jakie to są argumenty. To jest zaledwie skrawek. Więc jeżeli Bóg pozwoli, to będziemy za tydzień kontynuować ten temat z kolejnymi argumentami. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że stworzyłeś nas w cudowny sposób, jako ludzi, jako stworzenia inteligentne, jako ludzi, którzy są stworzeni na Twój obraz i podobieństwo. I Ojcze, Ty zostawiłeś swoje ślady. I dzięki Ci za to, że obdarzyłeś nas rozumem, żebyśmy mogli te ślady dostrzegać, szukać ich i znajdować. I Ojcze, dzięki Ci za to, że nie pozostawiłeś nas w takiej niewiedzy, ale właśnie czy nie zostawiłeś nas bez środków, bez narzędzi, ale dałeś i narzędzia do tego, żebyśmy właśnie mogli odnajdywać Twoje działanie, Twoje istnienie. I Ojcze, proszę Ciebie, żeby te argumenty, te dwa, a zaledwie argumenty, których żeśmy trochę dotknęli, żeby no, pokazywały nam, jak wspaniałym jesteś Bogiem i że są dowody, że są dowody i że wiara w Ciebie wcale nie jest wbrew zdrowemu rozsądkowi, czy jest jakaś irracjonalna, ale że to ma sens generalnie. Ojcze, przekonuj nas. Oczywiście, jeżeli ktoś się zaprze, jeżeli ktoś się uprze, jeżeli ktoś woli wygodę i swoją wolę własną, to oczywiście cokolwiek będzie tu powiedziane, to i tak zostanie odrzucone, ale jeżeli ktoś jest otwarty, Ojcze, i o taką otwartość proszę Cię w sercu każdego człowieka, to żeby mógł zastanowić się, mógł ocenić te dowody, jakby wniknąć w te argumenty i dojść do jakiejś konkluzji. I mam nadzieję, że dojdzie do konkluzji, że Bóg że Ty istniejesz, Ojcze. Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty działałeś, Ty działasz i że Ty będziesz działał i że te ślady są widoczne cały czas. Ojcze, dzięki Ci za to, że jesteś wspaniałym Bogiem i że mówisz. I że przemówiłeś do nas przez swoje słowo, przemówiłeś do nas przez Pana Jezusa Chrystusa, którego wzbudziłeś z martwych. Dzięki Ci, że to jest kolejny dowód, że zmartwychwstanie Jezusa, Jego osoba, Jego istnienie, to jest kolejny argument na to, że Ty istniejesz. Ojcze, dzięki Ci za to, że możemy w Ciebie wierzyć. I dawaj nam mądrość, jak odpowiadać tym wszystkim ludziom, którzy tego nie widzą, którzy o tym nie słyszeli, czy nigdy się nad tym nie zastanawiali. Pomagaj nam wzbudzać ich ciekawość. Pomagaj nam wzbudzać pytania w ich sercach, żeby mogli zastanowić się nad sobą, żeby mogli zastanowić się nad tym, jak żyją i dokąd zmierzają. Ale żeby mogli też zobaczyć się w świetle Twojego prawa, Ojcze. Że mogli zobaczyć siebie jako grzesznicy, bo wtedy będą mogli zobaczyć Pana Jezusa Chrystusa jako ratunek dla nich, jako zbawienie dla nich, dla ich grzechu, dla skutków ich grzechu. Ojcze, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.